Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Pan dał taką możliwość, żebym ja dzisiaj poprowadził to spotkanie modlitewne. Dzisiaj kończymy ostatnią czytanką tegoroczny tydzień modlitwy. Artykuły zapisane w głosie Adwentu zatytułowane I poszli za nim koncentrowały się na temacie ożywienie i chrześcijańskie życie. Autorzy Ted Wilson, Larry Lichtenwalter pokazywali nam na podstawie Słowa Bożego i historii z życia wziętych, w jaki sposób możemy posiąść żywą, radosną więź z Bogiem. Stawiając pytania, pobudzali nas do myślenia, byśmy badali sami siebie i analizowali własne życie. A jak wygląda to nasze chrześcijańskie życie? Czy każdy dzień zbliża nas do naszego Pana, czy też czujemy, że oddalamy się od Niego? Zróbmy krótką retrospekcję tego, co było przedmiotem naszego rozważania w mijającym właśnie teraz tygodniu. W pierwszej czytance siedzieliśmy u stóp Jezusa i słuchaliśmy Jego przesłania zawartego w kazaniu na górze. Dowiedzieliśmy się, że On objawił plan chrześcijańskiego życia dla słuchających Go ludzi, a także dla Ciebie i dla mnie. Ten chrystusowy plan wywraca ludzkie poglądy do góry nogami, pokazuje całkiem inne życiowe priorytety. Jezus pragnął zreformować życie swego ludu. Chciał ożywić martwych duchowo ludzi przez wniesienie nieba do ich serc. Pragnął ukształtować na nowo umysły ludzi, aby ich charaktery stały się podobne do Jego charakteru. Jezus podał nam instrukcje dotyczące wartości, które są fundamentem Jego prawa. Te wartości mają ponadczasowe znaczenie. Trwają wiecznie, tak jak wieczny jest Jezus. Jego uczciwość, czystość, uprzejmość, niesamolubna miłość, szczodrobliwość i wierność muszą stać się naszymi standardami również. Jezus pragnie nas w nie wyposażyć, pragnie nam je wszczepić. Musimy ich zapragnąć i pozwolić działać Duchowi Świętemu w naszym życiu, by nas przekształcał na wzór Jezusa, by czynił nas podobnymi do Niego. Zamiast tęsknić za ziemskimi bogactwami, Zbawiciel zaprasza nas, byśmy gromadzili skarby w niebie, byśmy szukali najpierw Królestwa Bożego. W jaki sposób możemy doświadczyć żywego chrześcijaństwa? Przez postawienie Jezusa i Królestwa Bożego na pierwszym miejscu, a także przez codzienne karmienie się Słowem Bożym, które daje życie, oraz przez codzienny kontakt z Bogiem podczas chwil przeznaczonych na modlitwę. Gdy będziemy poznawali Boga przez Jego Słowo i modlitwę, nabierzemy do Niego zaufania. Będziemy wierzyć, że On zna najlepszą drogę dla naszego życia i że On nas po tej drodze zaprowadzi do siebie, do swojego Królestwa. Będziemy chcieli także opowiadać innym o swym doświadczeniu z Bogiem i będziemy innym pokazywali najlepszego przyjaciela, jakiego może mieć człowiek. Przyjaciela, który wszystko może, bo jest wszechmocnym Bogiem. W czytance zatytułowanej Rzeczy głęboko ukryte, a jednak widzialne, autor pisze o miłości Chrystusa, która popycha wierzącego człowieka do działania na wzór mistrza. Ta miłość radykalnie ustawia priorytety. Jesteśmy popychani w jeden kierunek moralny. Mamy jeden punkt centralny, jedną pasję, jeden punkt odniesienia, jedno źródło myśli i czynów, a jest nim właśnie Jezus. Ten Jezus żyje w nas, a jest widoczny w naszym życiu, na zewnątrz, w naszych postawach, w naszych wyborach, w naszym działaniu. Dla Jezusa człowiek wierzący jest gotów zrobić wszystko za darmo, bezwarunkowo, bez ograniczeń, bez wyjątków, niezależnie od kosztów. Stajemy się nowym stworzeniem, nową osobą wewnątrz i na zewnątrz. Wszystko jest ustawione według właściwych priorytetów. Odnowieni w naszych umysłach tracimy zainteresowanie tym, co kiedyś wydawało się wartościowe. Nowe rzeczy niespodziewanie wkraczają w nasze życie. Ten zwrot jest niewiarygodny, niezrozumiały, a jednak radykalnie rzeczywisty. Żyjemy odtąd po to, by wywyższać Jezusa. Jego honor jest dla nas najważniejszy, a Jego dzieło pierwsze. W czytance Umysł na kształt krzyża autor pisze o jednej z pierwszych zmian, jakie ożywienie powoduje w sercu człowieka. Jest to postawa pokory, jaką pokazał w swym życiu nasz Zbawiciel. Nawrócony człowiek pragnie w tej postawie naśladować swego mistrza. Chrystusowe zrozumienie kieruje jego myślami, odruchami i zachowaniem wobec innych osób. Nasze istnienie jako chrześcijan oznacza przekształcenie na obraz Chrystusa, gdy to, co czynimy, nie czynimy tylko dla siebie. Samolubstwo, wywyższanie się i rywalizacja są nam obce. Oznacza to ciągłe umieranie w Chrystusie, co w rezultacie upodabnia nas do Niego. Chrystusowy umysł na kształt krzyża jako dar mocy od Pana przekłada się na życie charakteryzujące się poświęceniem w miłości. Wtedy Boża moc wyraża się w naszej słabości, a my zawsze obieramy drogę pokoju, pojednania i jedności. Miłość jest zawsze głównym motorem naszego postępowania, bo Chrystus jest dla nas wzorem. Następnie autor w czytance O czym myślę? Rozeznanie moralne i wpływ duchowy pisze, że odnowiony umysł prowadzi do zmienionego życia, pomimo różnorakich nacisków naszego współczesnego świata. Upadek moralny humanistycznego sposobu myślenia prowadzący do dysfunkcji moralnej i odrzucenia Boga może zostać odwrócony, gdy karmimy nasze myśli tym, co dobre, godne przyjęcia i moralnie doskonałe, odzwierciedlający Boży sposób myślenia. Musimy pamiętać o tym, że suma wszystkiego, co wkładamy w nasze umysły, tworzy nas takimi, jakimi jesteśmy dziś i będziemy jutro. Jakże więc ważną rzeczą jest poddanie naszych myśli pod posłuszeństwo Chrystusowi. Musimy ćwiczyć naszą nową zdolność myślenia, kierując nasze umysły na sprawy ducha raczej niż na sprawy ciała. Nasze rozeznanie moralne i wpływ duchowy będą wzrastały, gdy będziemy wiernymi w szafarstwie naszego umysłu dla Boga. W środku tygodnia czytaliśmy materiał zatytułowany Liczba całkowita czy ułamek? Życie obejmujące wszystko. Autor poruszył w tym artykule problem uczciwości, oświadczając, że prawość jest niepodzielna, że jest przeciwieństwem obłudy. Jest to wewnętrzna integralność określona jako stan zupełności, jedności, niepodzielności, autentyczności. W etyce integralność oznacza prawdziwość, konsekwentność myśli, czynów i słów. Oznacza to bycie tym, kim twierdzimy, że jesteśmy. Robienie tego, co mówimy. Oznacza spójność myśli i czynów. Pismo Święte łączy odnowę w naszych sercach z prawdomównością. Chrześcijanin brzydzi się kłamstwem. Prawdomówność jest fundamentem tworzącym zaufanie we wszystkich relacjach międzyludzkich. Prawdomówność wyraża zarówno sprawiedliwość, jak i świętość. Staje się cechą osobowości człowieka wierzącego. Pamiętajmy o tym, że tylko prawdomówni wejdą do Królestwa Niebieskiego. Nasze oddanie prawdzie jest weryfikowane przez nasze słowa i czyny. Musimy najpierw być prawdomówni, jeśli mamy nadzieję mówić prawdę i żyć prawdą. Autentyczna wspólnota nie może istnieć między fałszywymi ludźmi. Nie ma wyjątków czy też stopniowania prawdomówności. Bóg wymaga, by prawdomówność cechowała Jego lud nawet w największym niebezpieczeństwie. Uczciwość w głębi naszych serc zawsze będzie odzwierciedlać naszą więź z Chrystusem. We czwartek czytaliśmy artykuł Jaki będzie koszt, czyniąc najlepiej jak potrafimy ze wszystkim, co posiadamy. Larry Lichtenwalter pisze, cytując Biblię, że nie tylko mamy złożyć nasze serca tam, gdzie jest nasz skarb, ale mamy doświadczyć czegoś prawdziwie rewolucyjnego, radykalnej hojności. Nasz Bóg jest Bogiem radykalnej hojności. Nasze spojrzenie na to, co posiadamy, zmienia się radykalnie, gdy nasze oczy otwierają się na potrzeby zgubionych, cierpiących czy biednych. Gdy mamy odwagę ujrzeć potrzeby wokół nas, Chrystus zmieni nasze pragnienia i będziemy spontanicznie chcieli poświęcić nasze zasoby dla chwały Jego imienia. Zaczynamy się zastanawiać, czy niektórych rzeczy w naszym życiu nie można określić raczej jako luksus niż potrzeby. John Wesley podał 3 zasady, które stosował w swoim życiu. Zdobądź ile tylko możesz, oszczędź ile możesz i rozdaj ile możesz. Postępował on według idei, że Bóg daje nam nadmiar nie po to, byśmy mieli więcej, ale byśmy mogli więcej dać. Co by się stało, gdybyśmy dawali tak jak Bóg? Nie tylko nasze pieniądze, ale siebie samych, nasz czas, nasze talenty, naszą energię, nasze ciała, nasze możliwości, wszelkie nasze zasoby, jakie posiadamy. Wierzmy w to, że wszystko, co poświęcamy dla Boga, zostanie nam wynagrodzone. Dajcie, a będzie wam dane, czytamy w Słowie Bożym. Wczoraj natomiast czytany był na całym świecie artykuł „Niech światło świeci, co zostaje ujawnione, gdy Chrystus mieszka w nas”. Kontrast między światłem a ciemnością jest obrazem tego, co staje się w naszym życiu, gdy Jezus zamieszka w nas. Nie jesteśmy już tym, czym byliśmy przedtem. Ożywienie to nic innego jak obudzenie się ze snu, powstanie z martwych, przeniesienie z ciemności w światłość Chrystusa, aby żyć jako światłość. Owa przemiana z ciemności w światłość jest potrójna. Odłączamy się od ciemności i żyjemy jako dzieci światłości, a nasze życie demaskuje i przekształca innych. Różnica między światłem a ciemnością nie da się zatrzeć ani zakamuflować. Nasze odłączenie od moralnej ciemności współczesnej kultury powinno być tak jasne, że nikt nie może tego nie zauważyć. Mamy postępować jak dzieci światłości w świętym życiu pełnym dobroci, sprawiedliwości i prawdy. Naszym celem jest szukanie tego, co jest miłe Panu. Tylko odradzająca moc Ducha Świętego jest w stanie to nam umożliwić. Święte światło promieniujące z naszego życia stawia nas twarzą w twarz ze światem i praktycznymi decyzjami i problemami codziennego życia. Nasze życie objawia czystość, skromność, szacunek, przyzwoitość, które potwierdzają godność drugich i dają nam serca wyczulone na dobro. Nasze największe wyzwanie to mieć odwagę nie tylko samemu być innym, ale także wywierać przemieniający wpływ na tych, którzy nas otaczają. Wydawanie światła to nie same doktryny czy teologia, ale moralność, nasze życie przemienione przez umysł Jezusa. To sposób traktowania drugich, nasza postawa, czystość, uprzejmość, szacunek. Zostaliśmy powołani nie po to, by odizolować się od świata, ale by żyć inaczej niż nasi przyjaciele, niechrześcijanie i znajomi. Nie możemy podzielać ich postaw i zachowań w sprawach standardów seksualnych, pieniędzy, sposobie żartowania, opowiadania, insynuacjach. Jesteśmy inni. Jesteśmy światłem. Naszą największą siłą na świecie zmieniającą drugich jest wpływ osobistego przykładu, nasze własne święte życie, lśniące w otaczającej nas ciemności moralnej. Czy ludzie, widząc nasze postępowanie, będą chwalić naszego Boga? Dzisiaj przeczytamy ostatni artykuł, który wyszedł, jak wierzymy, spod pióra Bożego proroka Ellen White. Nosi on tytuł „Nasza obecna służba. Jakie podejmiemy kroki prowadzące nas w kierunku nieba?” Gdy będę czytał ten materiał, spróbujcie szukać w nim odpowiedzi na postawione pod nim pytania. Dlaczego bezcelowe jest zajmowanie się dokładnym czasem przyjścia Jezusa, podczas gdy Jezus nawołuje nas do gotowości? Co dało wczesnemu Kościołowi moc do ogromnego postępu misji i jak odnosi się to do nas dziś, 2000 lat później? Oraz jak możemy stać się aktywnymi świadkami i dotrzeć do świata, który wydaje się coraz mniej zainteresowany Ewangelią? Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Uczniom zależało na tym, by poznać dokładny czas objawienia się Królestwa Bożego. Jezus powiedział im jednak, że to nie ich sprawa znać czasy i chwile, gdyż Ojciec tego nie wyjawił. Zrozumienie tego, kiedy zostanie odnowione Królestwo Boże, nie było dla nich najważniejsze. Pragną natomiast zastać ich naśladującymi mistrza, modlącymi się, czekającymi, czuwającymi i działającymi. Mieli być dla świata reprezentantami charakteru Chrystusa. To, co było konieczne dla skutecznego doświadczenia chrześcijańskiego za dni uczniów, jest tak samo konieczne i dzisiaj. Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. A co mieli robić po stąpieniu Ducha Świętego? Będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Poddać się i świadczyć. To jest dzieło, którym mamy się zająć. Jeszcze raz czytam. To jest dzieło, którym mamy się zająć. Poddać się i świadczyć. Zamiast żyć w oczekiwaniu na czas szczególnego poruszenia, mamy mądrze korzystać z obecnych okazji, robiąc to, co musi być zrobione dla zbawienia dusz. Zamiast wyczerpywać swą energię umysłową na spekulacje co do czasów i chwil, które Pan pozostawił w swej własnej mocy, a nie objawił człowiekowi, mamy poddać się kontroli Ducha Świętego. Po co? By wykonywać obecne obowiązki. Dawać ginącym z braku prawdy duszom chleb żywota, niezanieczyszczony opiniami ludzkimi. Szatan jest zawsze gotów napełnić umysły teoriami, obliczeniami, które odwrócą ludzi od obecnej prawdy i zdyskwalifikują ich do przekazywania światu poselstwa trzeciego anioła. Tak zawsze było. Nasz Zbawiciel często musiał ganić tych, którzy zabawiali się spekulacjami i badali sprawy, których Pan im nie objawił. Jezus przyszedł na świat, by przekazać ludziom ważne prawdy, pragnął więc uzmysłowić im konieczność przyjęcia Jego zasad i instrukcji i posłuszeństwa względem nich, wykonywania ich obecnych obowiązków. On przekazywał wiedzę do natychmiastowego i codziennego zastosowania. Jezus powiedział: a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Wszystko, co było mówione i czynione, miało ten jeden cel – umocnić prawdę w ich umysłach, aby mogli osiągnąć życie wieczne. Jezus nie przyszedł, aby zadziwić ludzi jakimś wielkim obwieszczeniem szczególnego czasu, gdy miałby nastąpić jakieś wielkie wydarzenie. Przyszedł pouczyć i zbawić zgubionych. Nie przyszedł, by wzbudzić i zaspokoić ciekawość. Wiedział bowiem, że wzmogłoby to tylko apetyt na ciekawostki i cuda. Jego celem było udzielenie mądrości, która wzmocniłaby ludzi duchowo, posunęła naprzód na drodze posłuszeństwa i prawdziwej świętości. Podawał nauki, które mogły być użyte na potrzeby codziennego życia, te prawdy, które mogły być przekazywane drugim dla tego samego celu. Nie dawał ludziom nowych objawień, ale zrozumienie tych prawd, które od dawna były zaciemnione przez fałszywe nauki kapłanów i nauczycieli. Jezus umieścił z powrotem klejnoty prawdy w ich właściwych miejscach, w kolejności, w której zostały dane patriarchom i prorokom. A po przekazaniu uczniom tych drogocennych nauk obiecał posłać im Ducha Świętego, który miał im przypomnieć wszystko, co im powiedział. Módl się o zmianę serca. Stale grozi nam niebezpieczeństwo sięgania poza prostotę Ewangelii. Wielu posiada silne pragnienie zaskoczenia świata czymś oryginalnym, co miałoby wznieść ludzi do duchowej ekstazy i zmienić obecną rzeczywistość. Z pewnością istnieje potrzeba zmiany obecnej rzeczywistości. Ludzie nie zdają sobie sprawy ze świętości obecnej prawdy, ale zmiana, której potrzebujemy, to zmiana nastawienia dotykająca serca. To może zostać osiągnięte jedynie przez osobiste szukanie Boga, by otrzymać Jego błogosławieństwo, przez błaganie o Jego moc, przez żarliwą modlitwę o Jego łaskę i o przemianę naszego charakteru. Myślę, że to będzie również celem naszych dzisiejszych modlitw. To jest zmiana, której dziś potrzebujemy, a dla osiągnięcia tej zmiany powinniśmy działać z wytrwałą energią i okazywać szczerość serca. Powinniśmy pytać z prawdziwą szczerością, co mamy czynić, aby być zbawiony. Powinniśmy wiedzieć, jakie podejmujemy kroki w kierunku nieba. Chrystus przekazał swym uczniom prawdy, których głębi i wartości nie doceniali, a nawet nie rozumieli. Podobna sytuacja panuje dziś wśród ludu Bożego. My także nie zdołaliśmy pojąć wielkości, dostrzec piękna prawdy, którą Bóg powierzył nam dzisiaj. Jeśli byśmy postąpili naprzód w duchowej wiedzy, zobaczylibyśmy prawdę rozwijającą się i poszerzającą się w kierunkach, o których nie marzyliśmy. Nigdy jednak nie rozwinie się w kierunku, który pozwoliłby nam uważać, że możemy znać czasy i chwile, które Ojciec ustanowił w swojej własnej mocy. Raz po raz byłam ostrzegana przed ustaleniem czasu. Nie będzie już nigdy poselstwa dla ludu Bożego opartego na czasie. Nie jest nam dane znać czas wylania Ducha Świętego, ani też przyjścia Chrystusa. Czuwaj, czekaj, módl się i pracuj. Czasy i chwile ustanowił Bóg w swej własnej mocy, a dlaczego ich nam nie podał? Gdyż nie użylibyśmy tej wiedzy we właściwy sposób. Wiedza ta wywołałaby wśród nas stan rzeczy, który znacznie spowolniłby Boże dzieło przygotowania ludzi na ten nadchodzący wielki dzień. Nie mamy żyć w podnieceniu. Nie mamy być zajęci spekulacjami co do czasów i chwil, których Bóg nie objawił. Jezus powiedział swym uczniom, aby czuwali, ale nie podał im określonego czasu. Jego naśladowcy mają słuchać rozkazów swego dowódcy. Mają czuwać, czekać, modlić się i działać, gdy nadchodzi czas przyjścia Pana. Nikt jednak nie może przepowiedzieć czasu, gdy przyjdzie, gdyż o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Nie będziecie mogli powiedzieć, że przyjdzie on za rok, dwa, pięć, ani też, że nie przyjdzie jeszcze za 10 lub 20 lat. Obowiązkiem ludu Bożego jest mieć lampy przygotowane i płonące w oczekiwaniu na oblubieńca. Nie macie stracić chwili w niedbalstwie co do wielkiego zbawienia, które zostało wam dane. Czas próby dany duszom dobiega końca. Z dnia na dzień pieczętowany jest los ludzi, a nawet w tym zgromadzeniu nie wiemy, jak szybko niektórzy zamkną swe oczy i zostaną złożeni w grobach. Powinniśmy teraz zastanowić się, że nasze życie szybko mija, że w żadnej chwili nie jesteśmy bezpieczni, jeśli nasze życie nie zostało ukryte z Chrystusem w Bogu. Powołanie do świadczenia przez Ducha Świętego. Naszym obowiązkiem nie jest wyczekiwanie na jakiś szczególny czas do wykonania szczególnego dzieła, ale mamy iść naprzód w naszej pracy ostrzegania świata. Mamy bowiem być świadkami Chrystusa do najdalszych krańców ziemi. Wszędzie wokół nas są młodzi, nieskruszeni, nienawróceni. A co my robimy dla nich? Rodzice, czy w zapale swej pierwszej miłości szukacie nawrócenia swych dzieci? Czy też jesteście zajęci sprawami tego życia do tego stopnia, że nie czynicie poważnych wysiłków, aby być współpracownikami Bożymi? Czy doceniacie dzieło i misję Ducha Świętego, przez którego mamy dotrzeć do otaczających nas dusz? Gdy to zebranie się skończy, czy odejdziecie stąd, a poważne apele skierowane do was pójdą w zapomnienie? Czy poselstwa ostrzeżeń zostaną zignorowane, a prawda, którą słyszeliście, wycieknie z was jak woda z pękniętego naczynia? Apostoł mówi: dlatego musimy tym baczniej zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkały się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Nasza obecna służba. Poselstwo trzeciego anioła nasila się, aż stanie się głośnym wołaniem. Nie wolno wam uważać, że możecie lekceważyć obecne obowiązki i nadal spodziewać się, że w jakimś przyszłym czasie otrzymacie wielkie błogosławieństwo, gdy bez większego wysiłku z waszej strony przyjdzie cudowne ożywienie. Dziś macie siebie oddać Bogu, aby uczynił z was naczynia dla czci, zdatne do Jego służby. Dziś macie siebie oddać Bogu, abyście się wyzbyli własnego ja, zawiści, zazdrości, złych podejrzeń, niesnasek, wszystkiego, co przynosi ujmę Bogu. Dziś macie oczyścić swe naczynia, aby były gotowe na rosę z nieba, gotowe na późny deszcz, gdyż deszcz późny przyjdzie, a błogosławieństwo Boże napełni każdą duszę oczyszczoną z wszelkich nieczystości. Naszym zadaniem jest poddać swe dusze Chrystusowi, abyśmy zostali przygotowani na czas ochłody od obecności Bożej, przygotowani na chrzest Ducha Świętego. To tyle ten materiał, z którym was dzisiaj zapoznałem i też retrospekcja tych rzeczy, które czytaliśmy przez cały tydzień. Myślę, że nie możemy zostać obojętni na apele skierowane do nas. Modlitwy, jakie za chwilę będziemy zanosili do naszego Pana w małych grupach, niech dotyczą właśnie tych spraw, naszego wzrostu duchowego, naszego ożywienia, naszego bycia z Panem, żeby te nasze relacje z Bogiem były jak najlepsze, żebyśmy nie wyrywali się z objęć naszego Pana. Nie bądźmy wielomówni jak poganie. Jeżeli mówimy amen na czyjąś modlitwę, nie musimy tego samego powtarzać my w naszej modlitwie. Módlmy się jedni za drugich. Módlmy się za tymi, którzy klęczą razem z nami, za ich życiem. Poświęcajmy ich Bogu. Niech ten tydzień modlitwy, który teraz kończymy, przyniesie nam wszystkim zbudowanie. Bądźmy też i gorliwi w tej modlitwie, ale pamiętajmy o tym, że Pan zna koniec na początku, zna nasze potrzeby i dlatego z największą troską o nas myśląc, zawsze nam błogosławi i daje to, co najlepsze dla naszego życia. Dziękujmy Mu, bądźmy wdzięczni za to wszystko. A prośmy Go o te rzeczy, na które z troską patrzymy w naszym zborze. Prośmy za tymi, którzy odeszli z tego zboru, którzy pogubili się w tym świecie. Prośmy również i za nami, żebyśmy my mogli ostać się w wierze i pamiętajmy o tym, że raz zbawiony, to nie na zawsze zbawiony. Możemy dzisiaj być zbawieni, a jutro możemy to zbawienie stracić, jeżeli nie wytrwamy do końca. Kto wytrwa aż do końca, ten zbawiony będzie. Dlatego teraz w trzyosobowe grupy połączmy się i klęcząc módlmy się, pamiętając o tym, co wcześniej powiedziałem. Nie bądźmy wielomówni jak poganie, bo oni myślą, że dla swojej wielomówności bywają wysłuchani. Ale poświęćmy się Panu i dajmy Mu też działać w naszym życiu. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.